Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa ponownie, serdecznie. Dzisiaj w naszym studio goście pani dr Joanna Wieliczka-Szarkowa. Witam serdecznie. Autorka książki Wołyń we krwi, którą tutaj mamy, o której także porozmawiamy, bo to jest najnowsza publikacja dotycząca dzisiejszego naszego tematu. Ksiądz profesor dr Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a równocześnie jedyny duchowny, jak się dowiedziałem, pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział Kraków.
Tak.
Pan dr Paweł Naleźniak, także z IPN-u krakowskiego, i znany, myślę Państwu, pan redaktor Piotr Szubarczyk, który codziennie pisuje chociażby do naszego dziennika takie historyczne notki dotyczące każdego dnia, zresztą które bardzo chętnie czytam. Cieszę się, panie Piotrze, że możemy się spotkać teraz w studiu telewizji Trwam. Dzisiaj mówimy o Wołyniu we krwi w roku 43, a więc o zbrodni ludobójstwa, która miała miejsce nie tylko w tym roku, ale także przez najbliższe lata po 43. Panie Piotrze, powiedzmy może, dlaczego ten temat? Pewnie 70. rocznica okrągła, ale równocześnie 11 lipca to będzie ta data taka bardzo przełomowa dla tej zbrodni.
Może, ojcze, najpierw taka ogólniejsza refleksja jako wprowadzenie. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że obywatele Rzeczypospolitej Polskiej podlegali przemyślanym, zaplanowanym akcjom ludobójczym. Katyń kojarzymy z ludobójstwem bardzo słusznie. Palmiry, niemiecką akcję AB. No, ludobójstwo kojarzy nam się przede wszystkim z niedolą naszych współobywateli narodowości żydowskiej. Ale tych ludobójców mieliśmy właściwie trzech. Niemcy, Hitlera, Związek Sowiecki, Stalina i niestety, także naszych sąsiadów Ukraińców. O ile tamte akcje ludobójcze miały specjalny charakter, można by je przypomnieć krótko jednym niemieckim słowem, Intelligenz, akcje skierowane przeciwko Polakom wykształconym, by ich, mówiąc językiem NKWD, obezchołowić, pozbawić głowy. O tyle ta akcja, czy też raczej operacja, należałoby powiedzieć, ludobójcza na Wołyniu, potem na Podolu, w Lubelskiem także przecież, w ogóle na całym tym pograniczu polsko-ukraińskim, była wyjątkowa. Można ją porównać do tego niemieckiego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Bo tutaj zabijano nie tylko inteligentów, tu zabijano niemowlęta. Tu zabijano w sposób wyjątkowo okrutny przy pomocy siekier, noży, pogrzebaczy,
zwykłych gospodarczych
tego narzędzi, wszystkiego, co było pod ręką. To jest w ogóle niewytłumaczalne. Ja, rozmawiając ze świadkami historii w ramach notacji dla Instytutu Pamięci Narodowej, zawsze gdy pytałem, dlaczego oni tak się zachowywali, było bardzo długie milczenie, ponieważ ci ludzie po upływie tylu lat w dalszym ciągu nie potrafią sobie tego wyjaśnić, bo to jest trudne do wyjaśnienia. Ksiądz profesor Marecki jest wybitnym znawcą tematu, jest znawcą także historii Wołynia, autorem licznych publikacji. Poza tym, że pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, to warto by przypomnieć, że był wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego, w którym między innymi był ojciec Serafin Kaszuba, który się wiąże z Wołyniem. Postać piękna. Człowiek, który miał odwagę być na Wołyniu w okresie największej opresji. Człowiek, który wysiadł z pociągu wiozącego tak zwanych repatriantów, by pozostać z naszymi rodakami na terenie Związku Sowieckiego, prześladowany, wyszydzany przez komunistów do końca życia. Joanna jest autorką nie tylko tej książki, ale pamiętamy także książki Czarna Księga Kresów. Jesteś współautorką książki o zbrodniach sowieckich na Polakach. Myślę, że będziemy mogli się odwoływać także do tych innych publikacji, do pokrewnych zagadnień. Paweł Naleźniak jest znawcą Wołynia. Myślę, Pawle, że tak mogę powiedzieć. I to nie książkowym znawcą, bo ty przecież zjechałeś te tereny, dotykałeś tych krwawych ran wołyńskich. Wszystkie zdjęcia w tej książce są jego autorstwa. Więc
nie do końca wszystkie.
Tak mi się zdawało, że wszystkie. A rzeczywiście, bo także Jarosław Szarek wykonał niektóre zdjęcia. Więc ojcze, jest się nad czym zastanowić. Tym bardziej, że no przecież my pragniemy tych dobrych stosunków z Ukraińcami. My pragniemy tego pojednania. Ale trzeba się zastanowić nad warunkami pojednania dla nas,
ja
dla
katolików. Ja się też, panie redaktorze, zastanawiam, bo wspomniał pan o tych trzech ludobójcach, tak? Sprawcach tych zbrodni. No i w zasadzie z każdym dzisiaj mamy jakiś problem, również z taką tożsamością i pamięcią historyczną w odniesieniu chociażby do samych siebie tak naprawdę. No przypomnę ostatni film, tak, Nasze matki, nasi ojcowie i zakłamywana historia sprzedawana do różnych krajów za duże pieniądze. Cały czas mamy problem z Moskwą, tak, i Katyń, ogólnie rzecz ujmując. No i teraz sprawa Wołynia. Kiedy byłem w listopadzie chyba na Ukrainie, no to we Lwowie potężne proporce, OUN, banderowcy, więc tam jest ciągle ta gloryfikacja.
Jeszcze gorzej, ojcze, bo w internecie można znaleźć, jak banderowcy, ich dzieci i wnuki maszerują przez miasto Pieremyśl. W Pieremyśli, które, czyli w Przemyśle, mieście, które jest na naszym terytorium, pozwala się im na takie demonstracje. No więc to jest taka nasza bolesna rana. Myślę, że często jest nadużywane słowo trauma, ale myślę, że w odniesieniu do tej tragedii wołyńskiej, podolskiej, to słowo, na tym są szczególnie warto się, księże profesorze, chyba zastanowić. Ja mam wrażenie, że to jest trauma niezaleczona, że ona jest ciągle...
To jest właśnie pewien problem, którego nie możemy zrozumieć na przykład jako duszpasterze. Mnie przyszło po raz pierwszy dłuższy czas stanąć na ziemi ukraińskiej, czyli na dzisiejszej Ukrainie, na Kresach Wschodnich w 1991 roku. Spojrzenie wówczas na przyjeżdżających tam Polaków było inne niż dzisiaj i kontakt z Polakami jest zupełnie inny. Ale o tym za chwilę. Chcę nawiązać do tego, co powiedział pan redaktor, że było to ludobójstwo i mordowano Polaków we wszelkich przekrojach wiekowych. Od niemowlęta, jako wrogów Ukrainy i samostyny Ukrainy jako wrogów, niemowlęta, młodzież, dorosłych i starców. Ale jest coś więcej. Zamordowano polską kulturę. Zamordowano pamiątki. Wszystko, co wiązało się z Polakami. Kościoły rzymskokatolickie, utożsamiane z Polakami, były rozbijane, wysadzane w powietrze rękoma wyznawców kościoła grekokatolickiego. Zamordowano więc nie tylko Polaków, polską kulturę, tak zwaną polską religię, polską tożsamość, polski obyczaj, polskie zwyczaje. Proszę państwa, chyba wielu z nas, będąc na Ukrainie, widziało miejsce, gdzie stały kiedyś kościoły. To są puste place, ale też, gdzie były polskie wsie, tam dzisiaj nic nie rośnie. Nic nie ma. To są puste pola. To jest ziemia skrwawiona. To jest coś więcej. I teraz właśnie chcę przejść do tego, jak odnoszą się Ukraińcy do tego właśnie problemu. Po pierwsze, pamiętajmy, że nie ma jednej Ukrainy. Jest Ukraina, która się nazywa zachodnia dzisiaj, tak? Nasze Kresy Wschodnie. Jest Wołyń, który był do pierwszej wojny pod okupacją rosyjską. Jest Ukraina zakarpacka. Rusi zakarpacka, tak? Gdzie się mówi po słowacku, po węgiersku, po niemiecku i czasem w mieście można zobaczyć napisy ukraińskojęzyczne. I jest ta Ukraina, gdzie jest Charków, gdzie jest Zaporoże, gdzie jest Odessa. Najdalej wysunięte, milionowe miasto ukraińskie, Ługańsk, zwane Łuchańskiem, jest bardziej wysunięte na wschód niż Moskwa. Tam się w ogóle nie mówi po ukraińsku, tam się mówi wyłącznie po rosyjsku. I ten problem, nie wiem, ludobójstwa, genocydu, czy jak są Ukraińcy, wojny polsko-ukraińskiej, czy konfliktu polsko-ukraińskiego, to jest problem często tak zwanej Ukrainy Zachodniej, czyli Małopolski Wschodniej i Wołynia. I tu jest to właśnie to zderzenie i tu musi przede wszystkim dojść do pojednania. Tak jak nasze pokolenie i dawniejsze niewiele wiedziało na temat zbrodni, tak te pokolenia i ludzie mieszkający na Ukrainie Środkowej Wschodniej na ten temat nic nie wiedzą. Jeszcze jedno zdanie. Kilka dni temu miałem na temat ludobójstwa na Wołyniu występ w więzieniu w Kaliszu. Duża grupa 60 więźniów mnie słuchało i zadali takie samo pytanie jak pan redaktor. Jak może dojść do pojednania? Więźniowie o tym mówią. Jak mogło dojść do ludobójstwa? Gdzie jest ta tajemnica tego niezwykłego wydarzenia, które ksiądz biskup Matwijan Trofimiak, do niedawna ordynariusz diecezji wołyńskiej, powiedział, że to jest misterium iniquitatis, czyli misterium tajemniczej zbrodni, misterium niegodziwości. Tego nie rozumiemy.
Będziemy chcieli też w tej naszej rozmowie podać trochę faktów związanych z tą zbrodnią, tak żeby ta nasza rozmowa tutaj w studio miała też ten walor edukacyjny, być może dla tych, którzy no, nie spotkali się, nie wiedzą albo wiedzą nieco inaczej, tak, niż to było z jakąś taką...
To bardzo ważne, ojcze, dlatego że w moim pokoleniu funkcjonowało wyrażenie krwawa niedziela, ale ono się odnosiło do niedzieli 3 września 1939 roku, do tego, co Niemcy zrobili z naszymi rodakami w Bydgoszczy. Ale to jest nieporównywalne. I moje pokolenie zapamiętało krwawą niedzielę. Jak ja kiedyś mówiłem o krwawej niedzieli wołyńskiej, to ktoś od razu skojarzył z tym. Więc my musimy wprowadzić do świadomości narodowej tę krwawą niedzielę. Nie po to, by tą krwią zaczadzić młode pokolenia, jak mówią, niechętni takiej edukacji, ale ze względu na szacunek dla tych, którzy umierali w takich okolicznościach. Ta krwawa niedziela 11 lipca 1943 roku, raz, że niedziela, raz, że większość tych zbrodni dokonała się w świątyni pańskiej. Przecież to był w kalendarzu Ukraińców Dzień Świętego Piotra i Pawła. Bardzo ważne dla nich święto, bardzo wysoko w ich kalendarzu liturgicznym. I oni takie rzeczy robili tego dnia, kiedy człowiek się powinien wyciszyć, pomodlić, kiedy no, to jest czas na modlitwę i refleksję. To jest właśnie ta mistyczna tajemnica.
A ponad 100 miejscowości zostało wtedy napadniętych. W sumie miejscowości, a to się dokonało. Ponad 100 świątyni.
Podaje się, dobrze pamiętam, 167 świątyń zaatakowanych. Tak. Tylko tej jednej.
Tej jednej. Na pewno 100, na pewno w czasie nabożeństwa. 4 kapłanów zginęło przy ołtarzu. W tej niedzieli, gdzie wymieszał się Najświętszy Sakrament z krwią kapłanów, z krwią ofiar i do dzisiaj są tam zgliszcza. Bywa tak, że te świątynie nie zostały desakralizowane w sposób naturalny, tylko zbrodniczą ręką czyjąś. To jest tragedia. Stąd też ta akcja, która jest od 10 lat prowadzona, zwłaszcza przez kapłanów pracujących na Wołyniu, nie tylko, niedokończone msze wołyńskie, by odprawić te niedokończone intencje.
Taka piękna myśl.
Tak, by modlić się za tych, którzy przyjęli, za kapłanów przyjęli intencje i nie zostały odprawione. To jest coś przerażającego, kiedy stajemy przy ołtarzu w drugą niedzielę lipca co roku i w czarnych ownatach, bez organów, bez śpiewów, ciche niemal msze, żałobne, pogrzebowe. I o dziwo, więcej jest uczestników grekokatolików, prawosławnych, razem z duchownymi przychodzą, by Pana Boga za to przeprosić. Bo tutaj cała sprawa nie polega na tym, że pan redaktor, byśmy jątrzyli, tylko byśmy szukali tej sprawiedliwości i pojednania w prawdzie. I modlitwa bardzo często dopomaga nam to wszystko zrozumieć, kiedy spotykają się często kaci i ofiary, potomkowie ofiar i potomkowie katów. Modlitwa wszystkich doskonale jednoczy. Stąd ta idea wspaniała, która może nie zostanie przerwana, ale w tym roku osiąga swoje apogeum na 70. rocznicę. Dokończyć niedokończone msze wołyńskie. Też pewne misterium.
Księże profesorze, ksiądz jest pracownikiem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Ja też, choć w zawieszeniu. Jak ma się odbywać edukacja historyczna, jeśli na Ukrainie za bohaterów narodowych będą uznawani ludzie, których memoriały, rozkazy, polecenia nienawistne, okrutne, bardziej okrutne niż te, które Himmler czy jego kamraci wydawali, jeśli dla młodych Ukraińców oni mają być wzorem, no to znaczy, że to się może powtórzyć. To dla nas edukacja ma ogromne znaczenie, myślę, że dla nich też, więc chodzi też o to, kogo się podaje za bohaterów tej edukacji historycznej. To jest niesłychanie ważna sprawa. I myślę, że to jest też warunek pojednania.
Dla nas także ważną sprawą jest ta edukacja poprzez książkę. Mamy dzisiaj w studio przyjemność gościć panią dr Joannę Wieliszkę-Szarkową, autorkę książki Wołyń we krwi 1943. Jak powiedział pan redaktor, to już kolejna publikacja. Jest wiele publikacji pani doktor o Wołyniu. Jak to wygląda chociażby w kontekście tych innych zbrodni ludobójstwa Niemców czy Sowietów?
Oczywiście w Polsce ta zbrodnia jest badana, natomiast ta moja książka jest może o tyle inna, że to jest takie przekazanie wiedzy popularnej właśnie dla większości czytelników, dla ludzi młodych, dla tych, którzy nigdy o tej zbrodni nie słyszeli, ale też dla tych, którzy chcieliby ją poznać. Ona jest, została napisana właśnie po to, żeby przywrócić prawdę i przywrócić pamięć, bo chodzi o pamięć dla tych męczenników kresowych, dla ludzi, którzy byli niewinni, bezbronni i tylko, byli mordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Ponieważ zginęło ich tam kilkadziesiąt tysięcy, staramy się przywracać im pamięć. Pamięć jest tutaj najważniejsza, to co mówił ksiądz profesor. Musimy się modlić, musimy pamiętać i to jest, najważniejsze jest właśnie to, żebyśmy nie zapomnieli i pamiętali o prawdzie. Czyli mam nadzieję, że ta książka chociaż trochę w tym pomoże. Jeszcze 10 lat temu połowa Polaków nie wiedziała w ogóle, nie słyszała w ogóle o zbrodniach wołyńskich, o ludobójstwie wołyńskim. Może to się przez te, nie były te badania robione ostatnio, może to się przez ten czas zmieniło. Z okazji kolejnych rocznic, właśnie okrągłych rocznic, zaczyna się o tym bardziej mówić, głośniej mówić. I ta książka też powstała z okazji tej rocznicy, 70. rocznicy tego ludobójstwa, którego apogeum była niedziela 11 lipca.
Mówi pani doktor, że jest to książka popularna, to znaczy dla kogo?
Myślę, że popularna w tym znaczeniu, że jest napisana, mam nadzieję, prostym językiem i opowiedzianą historią bez całego aparatu naukowego, bez czegoś, co mogłoby zaciemniać i komplikować zrozumienie tego. To jest po prostu taka opowieść.
Słowo popularna ma różne znaczenia. No, ja bym nie chciał, żeby to było potraktowane, że tak. Ta książka powierzchownie ujmuje zagadnienie. Ja bym raczej użył, że to jest pewna summa, że Joanna skorzystała z literatury, że nie pominęła żadnych ważnych aspektów tego ludobójstwa, tej zbrodni. Jest to książka, którą ja osobiście szczególnie bym polecał nauczycielom historii. Ja wiem, że nauczyciele historii niechętnie robią lekcje o Wołyniu. Jest taki lęk.
Nie ma tego w ogóle w programie nauczania.
Ale w ogóle, Pawle, program programem mogliby to robić, ale jest jakiś taki lęk, jest taki wewnętrzny hamulec, że tam są rzeczy tak drastyczne, tak straszne, że może lepiej tego nie robić. No efekt jest taki, że młodzież o tym nie wie, a ta książka pomaga zrozumieć. Można zrobić bardzo dobrą lekcję o Wołyniu na podstawie tej książki.
Widzę także, że recenzowała tę książkę wstęp pani Ewa Siemaszko.
Nasza pani kustosz pamięci narodowej razem ze swoim wspaniałym ojcem.
No, im się należy wielka wdzięczność za to, co zrobili. Między innymi policzyli wręcz ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Te 60 tysięcy, znane nam dzisiaj z imienia, z nazwiska. Oczywiście, no, wiele osób bardzo nieprzyjaznym okiem patrzy na tę ich pracę, bo rzeczywiście w czasach, kiedy nikt o tym nie mówił, skrzętnie zbierali wszelkie informacje na ten temat. Dzięki państwu Siemaszkom dzisiaj zawdzięczamy bardzo wiele materiałów. Pani Siemaszko popiera takie właśnie wszelkie inicjatywy, wspomaga nas i służy nam także pomocą.
Mam nadzieję, że dzisiaj także usłyszymy panią Ewę na naszej antenie.
Bardzo się ucieszyła pani Ewa, że będzie mogła coś powiedzieć telewidzom i słuchaczom Radia Maria.
Czy to sobie trudno wyobrazić, ale praca państwa Siemaszków była traktowana początkowo, właśnie to przywracanie pamięci o ofiarach tych zbrodni jako sprzeczna z polską racją stanu. A pani Ewa słusznie mówiła, to jest zarówno korzystne, jak gdyby zgodne z polską racją stanu i z ukraińską, bo Ukraińcy muszą się zmierzyć z tą swoją trudną historią. I zawsze to powtarzam na wszystkich spotkaniach. Dopóki nie nastąpi zmierzenie się z tą prawdą, dopóki Ukraina nie zmierzy się z tą przeszłością i w taki sposób, jaki powinna się zmierzyć, to nigdy nie nastąpi szczere pojednanie. Z ogromnym bólem, kiedy jeżdżę do Lwowa, kiedy jeżdżę po Kresach, widzę te pomniki stawiane Banderze, Szuchewiczowi, dowiaduję się, że Stepan Bandera, prawda, ten główny ideolog tych zbrodni, ludobójstwa popełnionych na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, jest honorowym obywatelem 26 miast Ukrainy. I czuję taki jakiś jeden ból. No, proszę sobie wyobrazić, w 91 roku, kiedy powstawała Ukraina, to było jakieś oczekiwanie, że będzie to sąsiad dobry. Polska jako pierwsze państwo w Europie uznała Ukrainę. Było oczekiwanie na dobrego sąsiada. A dzisiaj mamy właściwie sytuację taką, że jest to chyba jedyny kraj w Europie, który stawia pomniki zbrodniarzom. I w tym duchu co najgorsze jest wychowywana ta młodzież. No bo co o tym świadczy? Choćby świadczy o tym to, że pierwsza lekcja w szkołach lwowskich była o ukraińskiej powstańczej armii. Bo takie było zarządzenie. Teraz na przykład następna rzecz. We Lwowie jest taka restauracja Kryjówka. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzi się, no ja tam nie byłem, to jest jakiś punkt mojego honoru, nigdy tam nie pójdę, ale wchodzi się, prawda, i hasło, prawda, i tam, prawda, padło też takie pytanie, czy są tu Moskale albo komuniści, prawda, i wtedy sława Ukrainie, trzeba powiedzieć sława Gerojan. No polecam, może nie powtórzę tego dokładnie, ale proszę sobie przeczytać na internecie, jaki jest jak gdyby jadłospis. To jest jak gdyby też odwołanie do historii. Młodzi Ukraińcy w tym się uczą, oni w ogóle nie mają pojęcia, jakie było prawdziwe oblicze ukraińskiej powstańczej armii, jak strasznych, niewymownych cierpień ta armia zadała, jeśli można ją w ogóle nazwać armią, bo przecież nie było państwa ukraińskiego. Trudno ją nawet nazwać, właściwie można
powiedzieć... Wojskiem.
Wojskiem. Trudno nazwać wojskiem. Jak ogromne cierpienia, gdyby znali te wszystkie relacje, które zebrała pani Ewa Siemaszko ze swoim ojcem, gdyby znali te relacje, dzieci Kresów, które zebrała pani Lucyna Kulińska, to po prostu krew się z tych kartek leje. I uważam, że ja nie spotkałem się na przykład na Ukrainie, żeby którykolwiek z dzieł ani pani Lucyny Kulińskiej, ani Ewy Siemaszko i jej ojca Władysława było przetłumaczone.
Więc może też zdefiniujmy i powiedzmy, nazwijmy to bardzo wyraźnie, co to było na Wołyniu, na Podolu, ponieważ no mam przed sobą tekst uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 czerwca, więc świeża uchwała z racji 70. rocznicy uchwalenia. I czytam tak. Zorganizowany i masowy charakter tych zbrodni oraz towarzyszące im okrucieństwo nadają akcji charakter czystki etnicznej noszącej znamiona ludobójstwa. Noszącej znamiona ludobójstwa to nie jest do końca to samo, co ludobójstwo. Więc pytanie, bo różnie to w literaturze, również tej ukraińskiej, funkcjonuje, tak? Że to jest konflikt ukraińsko-polski, akcja antypolska.
Czy te nieszczęsne znamiona, teraz sobie przypomniałem, 4 lata temu była uchwała Sejmu RP podpisana przez ówczesnego marszałka, obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego i tamte nieszczęsne znamiona też wystąpiły i właściwie to była taka uchwała, która jak gdyby z góry zakładała, że nie można urazić strony ukraińskiej. Ja w ogóle jestem przygnębiony tym, że my chcemy opowiadać o historii II wojny światowej, o największym nieszczęściu, jakie spotkało Polaków i obywateli II Rzeczypospolitej. Chcemy opowiadać w taki sposób, żeby nie urazić sąsiadów.
Jakaś poprawność polityczna?
Ja pamiętam, księże profesorze, jak była koncepcja Muzeum II Wojny Światowej. Nie wiem, czy ksiądz pamięta tę koncepcję. Ja pisałem o niej. Tak. I tam było wprost takie zdanie zapisane, że należy tak to robić, żeby nie urazić Niemców i Rosjan. No, Panie Boże, no to ja już bym raczej, jakby miał wybierać, to w ogóle nie robić. Bo jeśli będziemy robić w taki sposób, no to z góry zakładamy, że nie powiemy prawdy. Że nie chodzi o to, żeby ich obrażać, żeby siać nienawiść, ale chodzi o to, żeby no jednak w tej prawdzie, no w końcu mamy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, apostoła prawdy, bliskiego nam, pamiętamy go. I co? I nic z tej nauki? Żadnych wniosków nie mamy wyciągać, tylko dalej zgodnie z ogólnymi zasadami cenzury PRL-owskiej postępować i wyobrażać sobie, że jest to jeszcze polska racja stanu? No,
autocenzura jest jeszcze gorsza niż cenzura.
Przecież to nie były znamiona ludobójstwa, kiedy wycinano w pień wszystkich. Dzieci, starców, niemowlęta, młodych, dorosłe kobiety i tych mężczyzn, których tam już niewiele było po tych różnych kolejnych, wcześniejszych czystkach sowieckich i niemieckich, kiedy podpalano domy, kiedy zadawano planowo śmierć, jak powiedziałem wcześniej, kulturze, całemu narodowi, kościołowi, to nie są znamiona, to jest typowe ludobójstwo. Trzeba się odwołać do Lemkina, który na forum ONZ-u powiedział, że to jest genocyd. To jest totalne ludobójstwo.
Świadome, świadome, bo świadome, dobrowolnie.
Tak, zaplanowane świadomie, dobrowolnie.
Joanna wielokrotnie cytuje w swojej książce wypowiedzi.
W czerwcu 1943 roku ojciec Kasjan Czechowicz, kapucyn z misji wschodniej w Lubieszowie, wiedząc, dowiadując się od Ukraińców, że jest zaplanowana czystka, że należy rozwiązać kwestię polską jako mniejszościową, tak jak Niemcy rozwiązali sprawę żydowską, udał się do obozu oficerów UPA w Kowlu, prosząc, żeby nie mordowali Polaków, bo są braćmi, są chrześcijanami i oddaje siebie w ofierze. I kiedy zapytano go, tak głosi tradycja, tak mówią Ukraińcy, którzy tam wtedy byli świadkami, co masz na swoje usprawiedliwienie, zaczął recytować dekalog. I kiedy doszedł do nie zabijaj, jeden powiedział dość, mołczat. I oczywiście zamordowano go w sposób okrutny i do steda wrzucono. To było świadome, wcześniej zaplanowane. To nie był spontan tak zwany, jak to dzisiaj młodzież mówi. To było, i to widzimy, kiedy śledzimy na przykład kalendarium, jak to szło ze wschodu, jak powiedział pan doktor, ze wschodu na zachód, w poszczególne miejscowości, kiedy ludzie byli w kościołach, kiedy byli skupieni razem, kiedy na przykład no, gdzieś tam po prostu spotykali się w jakichś domach.
Akcja planowa.
Tak, to była akcja planowa od początku do końca, kiedy po prostu było nabożeństwo w cerkwi, mamy też takie świadectwa, poświęcono narzędzia zbrodni od siekier, kos do pogrzebaczy, jakimi posługiwały się dzieci i później ta czerń szła i mordowała po kolei wszystkich i wszystko.
Ale jednocześnie, przepraszam Pawle, ale jednocześnie trzeba się wystrzegać takich prostych odpowiedzi. Na przykład Gazeta Wyborcza bardzo chętnie przy różnych okazjach forsuje taką tezę, że to była taka wojna chłopska. Wiadomo, chłopi są zawzięci, okrutni i dlatego ona miała taki okrutny przebieg. Nie. To jest nieprawda. Ten chłop ukraiński był indoktrynowany przez przybyszy.
Przez wiele lat już.
Przez wysłanników diabła. I to nie z Wołynia, tylko gdzieś tam właśnie z zachodu, z Małopolski, przez tamtejszych Ukraińców. I to nie była żadna wojna chłopska, bo przecież przywódcami byli ludzie po uniwersytetach. To nie byli jacyś tam nieświadomi tego, co robią bandziory. To byli ludzie po uniwersytetach. Wykształceni.
To było nakręcenie pewnej spirali zła, umiejętne, od czasów dekalogu ukraińskiego nacjonalistu. Od roku 1926-29, od Doncowa, od Łękawskiego, od tych właśnie wszystkich działaczy, przez akcje zorganizowane uczenia terrorystycznego działania w Gdańsku, później w Monachium Berlinie, też. W Monachium, w czasie wojny w Krakowie. To było stworzenie Legionu Ukraińskiego przy boku armii Bernolak, armii słowackiej, która w 1939 roku weszła 1 września na ziemię polskie. To są przyznane fakty. To jest Nachtigal. Słowiki, które wchodzą w lipcu, tak, do Lwowa i kiedy jest dążenie, wołanie o to, by stworzyć dla Polaków getto, by zakazać w języku polskim, to było wszystko, ojcze redaktorze, zaplanowane świadomie.
No właśnie,
to nie było wojny, to nie było konfliktu, to było klasyczne ludobójstwo, świadome po prostu.
Powiedzmy, proszę państwa, się tak cofamy, przepraszam, w czasie też można by sięgnąć do roku 19. Mało znane wydarzenia, już to okrucieństwo się wtedy ujawniło, więc
gdy sięgamy do historii, to mam takie dane, że w odrodzonym w 1918 roku państwie polskim znalazło się około 5 milionów Ukraińców wówczas, tak? Czyli to było mniej więcej 16% obywateli ówczesnej Rzeczypospolitej. No i oczywiście w niektórych rejonach byli większością, jak
w dwóch województwach.
Jak chociażby
na Wołyniu i województwie stanisławowskim.
Na Wołyniu, tak, to 68%.
Ale to też problem błędu trzeba przyjąć tam, to tożsamości.
I także mam te dane, że ponad 90% Ukraińców w drugiej RP mieszkało na wsi, a mniej więcej 3-6% utrzymywało się w pracy przemyśle, około 1% to była inteligencja. I teraz pytanie jest, co takiego, jak doszło do tego przełomu roku 41-42, pamiętamy wybuch wojny, tak, to już jest też po tym, jak w wojnę weszli Niemcy z Sowietami, czyli po czerwcu
40. Dzisiaj mamy rocznicę wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. I to zupełnie niezaplanowane, bo ustalaliśmy termin, to ten termin sam się pojawił, żeby nam jeszcze coś podpowiedzieć. My sobie przede wszystkim musimy uświadomić, że nie byliśmy z Ukraińcami w tej wojnie po tej samej stronie. Że oni byli kolaborantami zbrodniczego systemu niemieckiego. Jeśli sobie tego nie uświadomimy, to znowu czegoś nam zabraknie.
Tak, bo chciałbym, żebyśmy rzucili światło na ten przełom 41-42, 42-43.
Chyba oddamy głos pani Joannie.
Pani Joannie.
Ja myślę, że musimy nawet zacząć od tego 1939 roku, kiedy już Ukraińcy mordowali na przykład żołnierzy wracających, polskich żołnierzy wracających z frontu. Tak, tak. Czy też na przykład uciekinierów z Polski.
To była zorganizowana, pani Joanno, akcja, prawda? Obławy na żołnierzy. Całe wsi organizowały.
Tak, to samo było z uciekinierami z Polski Centralnej, którzy próbowali się schronić na tych ziemiach, dopóki nie wkroczyli na przykład Sowieci. Więc te zbrodnie trwały już wtedy, natomiast rzeczywiście Sowieci jakby położyli im kres, ponieważ nacjonalizm ukraiński nie był oczywiście w ich interesie i to potrafili sobie z tym przez pewien czas poradzić. Natomiast po wybuchu wojny właśnie sowiecko-niemieckiej te zbrodnie zaczęły się na nowo. Tu chyba musimy wspomnieć też o Holokauście żydowskim, kiedy Niemcy dokonali, kiedy zamordowali Żydów, uczestniczyli w tym także Ukraińcy właśnie. Pomagali im.
Powstaje SS Hałyczyna. Potężna jednostka wojskowa, SS Galicjan, przez którą przechodzi przeszkolenie od 50 do 60 tysięcy młodych junaków, kandydatów, dobrowolnie zgłaszających się. Bardzo często listy te były czytane w cerkwiach, odprawiane są nabożeństwa, jak słynne nabożeństwo, które odprawia dzisiejszy błogosławiony Jozafat Kocyłowski, grekokatolicki biskup przemyski, zachęcając, by wstąpili. Jest mnóstwo Ukraińców przeszkolonych do tego właśnie. Przepraszam za ten wtrąc.
Bardzo proszę.
I do tego policja ukraińska uzbrojona kolejna, przez Niemców.
Tak, to jest ta policja, która później dezerteruje na początku 1943 roku. Dokładnie. Przechodzi i zasila te oddziały UPA, czyli wtedy ta, można powiedzieć, że staje się armią ta UPA, znaczy nie w tym znaczeniu, że jako żołnierze jest, tylko
w
znaczeniu
siły.
Jaką siła, umundurowana, uzbrojona i przeszkolona, proszę pamiętać, jest przeszkolona na dobrym sprzęcie niemieckim, na sprzęcie sowieckim, na sprzęcie także polskim, bo często oni byli wcześniej żołnierzami w armii polskiej.
Natomiast te mordy zaczynają się takie, jakby powiedzmy, takie sondażowe, próbne już w drugiej połowie 1942 roku. Dochodzi do takich mordów pojedynczych ludzi czy rodzin nawet, ale już w ten okrutny sposób. Natomiast za taki pierwszy masowy mord uważa się wymordowanie wsi czy kolonii Parośla, gdzie w powiecie sarneńskim, gdzie oddział, taki ten uważany za pierwszą sotnię UPA, wchodzi do tej wsi i podając się za partyzantów sowieckich, wchodzą do każdego domu i mówią tym ludziom, że teraz oni muszą ich tu wyżywić, ugotować im obiad, napiec chleba, bo oni będą teraz, potem pójdą walczyć, więc Polacy steroryzowani, ale nie wiedzący, co ich czeka, opiekują się nimi, zajmują się nimi i oni potem po południu wszystkich tych Polaków mordują, związawszy ich i porąbawszy właściwie siekierami. To jest rzecz, to jest ta pierwsza rzecz niewyobrażalna. I te mordy zaczynają się wtedy już rozprzestrzeniać.
Parośla to 9 lutego.
Tak, 1943 roku. Już w następnych miesiącach jest krwawa Wielkanoc. Zapowiadana, że Ukraińcy zapowiadają, że będą jaja wielkanocne malowane krwią Polaków. I rzeczywiście dochodzi na przykład do wielkiego. Tak, Wielki Piątek dochodzi do wielkiego mordu, do napadu na Janową Dolinę. Takiego właściwie bajkowego osiedla robotniczego, które pewnie Państwo poznają ze zdjęć tych przedwojennych, gdzie stoją domki z czerwonymi dachami, wille właściwie, wśród równo wytyczonych ulic, z pięknym parkiem. To jest wszystko zbudowane dla robotników kopalni bazaltu. I to osiedle zostaje w tę jedną noc, z tego właśnie 22-23 kwietnia, Wielki Piątek, spalona i ludność zostaje wymordowana. Tam
ale niedziela palmowa 1943 roku też została w różnych miejscach zapamiętana.
To są daty nieprzypadkowe, to są albo święta grekokatolickie, albo święta, nazwijmy to, polskie. Czyli te właśnie niedziela palmowa, Wielki Piątek, Wielka Sobota.
Wtedy, kiedy
to szczególnie demoniczne.
Kościoła. Dlatego kiedyś podczas rozmowy z panią Siemaszko postawiłem takie pytanie razem z nią. Czy nie doszło przypadkiem, nie daj Boże, do jakiegoś zbiorowego opętania? Czy to nie było takiego zjawiska, my nie znamy opętania zbiorowego, czy nie było czegoś takiego? Skoro, jeśli roztrząsamy tak bardzo dokładnie, to zauważamy, że wiedzieli o tym hierarchowie kościelni, grekokatolicy i prawosławni. Niewiele zrobili. Że byli mordowani ci grekokatolicy duchowni z dziećmi, z żonami, którzy przestrzegali polskich duchownych i polską ludność, tak samo byli mordowani.
Bo nie daj Boże, mieli Polaka lub Polkę w rodzinie.
To już była najgorsza rzecz, bo otrzymali polecenie, by zamordować jako dowód
lojalności
wobec państwa ukraińskiego.
No to dochodziło, jest wychowanie do rzeczy, SS.
Dochodziło do rzeczy po prostu niestworzonych. Pamiętajmy, bo tu mówimy o ofiarach polskich, ale pamiętajmy też o ofiarach ze strony ukraińskiej. Nie o akcjach odwetowych, jak tam ktoś obliczył, że zginęło 30 tysięcy Ukraińców, ale Ukraińcy mordowali swoich kilka tysięcy za to, że wspomagali Polaków albo że nie chcieli pójść na zbrodnie na Polakach razem z nimi.
Znaczy, o tym się zapomina, ale ruch banderowski był nie tylko ruchem antypolskim, skrajnie antypolskim, ale też antychrześcijańskim. Jeśli niszczono kościoły, czyli grekokatolicy niszczyli rzymskokatolickie kościoły i w nich dokonywali mordów, profanując te świątynie.
Więc, a kiedy nastąpiło apogeum? Apogeum to jest ta...
Lipiec.
To jest tak...
Krwawa niedziela.
To jest tak, krwawa niedziela i lipiec, bo to później przez
lipiec
cały
sierpień,
lipiec i sierpień
1943
roku. Zapada w czerwcu, zapada decyzję. Te wszystkie prowidyki UPA, OUN-u i tak dalej dokonują się od lutego, marzec i kwiecień 1943, kiedy zapadają decyzje, kiedy się waha też, bo to też musimy patrzeć na Niemców, na Rosjan, jak się tam sprawy sprawy frontowe układają, prawda? Wtedy znowu kolejny raz ci wszyscy, powiedzmy, notable pseudo-ukraińscy, oni chcą coś rozegrać między sobą, więc dogadują
się. Przed nadejściem Sowietów. Tak,
przed Sowietów. Co stworzyć, prawda? Czy zrobić coś z państwo z Niemcami, czy nie z Niemcami robić, i grają tą kartą różną. I wtedy to apogeum następuje właśnie lipiec, sierpień, ono trwa schyłkowo do jesieni, ale te ogniska zapalne, ojcze redaktorze, one są w Małopolsce wschodniej, bo my tu mówimy o Wołyniu, ale proszę pamiętać, tarnopolskie województwo, stanisławowskie województwo, to jest tak, że już powoli ten Chełmszczyzna się gdzieś tam pojawia, pojedyncze zbrodnie.
Mój stryjek tak. Władysław został zamordowany w powiecie Biała Podlaska.
No, więc zupełnie daleko. Te wici nacjonalistyczne, ukraińskie, rozchodzą się bardzo szybko, bo Niemcy tego nie hamowali, Niemcy to podsycali, co najwyżej stali obojętnie. Węgrzy, którzy byli na służbie niemieckiej, Słowacy, Finowie tam, gdzie się pojawiają, Estończycy, patrzą obojętnie, co najwyżej czasem kilka pocisków dadzą, prawda, jakąś amunicję Polakom, by się bronili, podobią zdjęcia i odchodzą po prostu, nic nie robią.
Czy Niemcom ta sytuacja była bardzo wygodna, dlatego że wystarczyło nastawiać Polaków przeciw Ukraińcom i Ukraińców przeciwko Polakom. To było wręcz zapisane, tak powiedział generalny gubernator Hans Frank. To gwarantowało jakieś, jak gdyby, panowanie niemieckie do określonego momentu. Niemcy reagowali tam, gdzie ich interesy były naruszane, czyli w tym momencie, gdy zagrożone było oddawanie kontyngentów. W pewnym sensie, jak gdyby, no proszę zwrócić uwagę, ile jesteśmy w stanie wskazać takich miejsc, gdzie UPA walczyła w jakiejś większej bitwie z Niemcami. No więc to mówienie, że UPA walczyła z Niemcami jest oczywiście, no jesteśmy w stanie wskazać ileś tam potyczek.
Ale wyczytałem, panie doktorze, ostatnio w takiej jednej książce wydanej w Toronto, że UPA walczyło z Polakami na służbie niemieckiej. Bo tysiące Polaków, nie wiem czy ojciec, tak to 2000 Polaków na Ukrainie pozostawało w służbie niemieckiej. Taka ciekawostka, takie kuriozum historyczne, którego my się śmiejemy, ale...
która może stać się po prostu
obowiązującą wersją historii.
Lepiej się z tego nie śmiać, tylko reagować.
Tak. Ja wiem, ale tak właśnie tak mówimy.
Najbardziej absurdalne tezy przyjmują się.
Czyli jeszcze takie jedno sprostowanie, bo ja powiedziałem, że grekokatolicy. No na Wołyniu większość stanowili prawosławni, czyli można mordowali zarówno prawosławni, jak i grekokatolicy.
A proszę powiedzieć, czy można było się spodziewać tego, że OUN, Bandery, UPA no, przeprowadzi masowe zbrodnie na taką skalę, na Polakach?
Wszystkie te relacje, które właśnie zostały na przykład zebrane przez państwa Siemaszków, te, których oni wspominają te czasy przed wojną i nawet jeszcze w czasie wojny, głównie na Wołyniu, pokazują, że to sąsiedztwo było dobre, że to współżycie było takie normalne.
Czyli w zgodzie, tak.
Nie chodzi o prostych ludzi.
Tak, że zdarzała się nawet wspólna pomoc.
Bo to aż trudno uwierzyć, że nagle następuje taki dzień
I tu jest właśnie ten problem, że oczywiście w miastach tam Bandera na przykład, czy tam przecież wiemy, że miał wyroki bardzo poważne za swoją działalność, wyrok śmierci i jemu podobni, prawda? I to było w mieście, gdzieś tam napad na dyrektora, napad na aptekarza, gdzieś tam, prawda, na pierwszy co robili Ukraińcy. Ale to było, ludzie na wsi żyli obok siebie w zgodzie, pożyczali sobie nawzajem cukier, pożyczali sobie nafty, dzielili się mlekiem, jak to na wiosce bywa.
Razem,
święta obchodzili razem, nikt się tego nie spodziewał.
Wstrzymywano się od prac polowych święta ukraińskiego.
Tak, świętowany razem. I nagle po prostu ten wybuch, właśnie to jest...
Przedtem się pojawili emisariusze diabła.
Tak, nagle coś się pojawiło. Nie,
tak,
nie
bo ta
było.
Ideologia jednak
doktrynowali
cały czas...
Istniało,
bo
i straszyli, że nie mogli.
Dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Tak. Kiedy tam ten punkt 7, 8, 9, tam bardzo wyraźnie o tym mówi. Nie mów o nikim z tej sprawie, po prostu nienawiścią masz.
A czy Polacy nie widzieli tych emisariuszy? Nie mogli
ojcze,
się...
kto miał zobaczyć? Mężczyźni poszli do wojska. Część poszła na ucieczkę, tak zwaną. Nawet na Wołyniu i na Małopolsce Wschodniej. W 40 roku w lutym wiele, inteligencję polską i nie tylko inteligencję leśniczych i tak dalej, policjantów wywieźli na Sybir. Reszta drugi. Przyszli Niemcy, zabrali mężczyzn na roboty. Ukraińscy sołtysi, którzy doszli do władzy po wejściu Niemców, nie wyznaczali swoich chłopców na robotę do Niemiec, tylko rodziny polskie. Ci właśnie przeżyli, dzięki temu, że często byli na robotach. To też jest absurd, prawda? Nie miał kto tego widzieć. Prości ludzie zostali. Już nie było nauczycieli. I jedyną takim na przykład ostoją byli duchowni. I dlatego byli tak nienawidzeni.
Za chwilę poświęcimy, myślę, temu osobne...
Na Wołyniu był jeszcze jeden problem. Tam na jednego Polaka przypadało 5 Ukraińców. Właściwie sąsiedzi doskonale...
Nie tylko Ukraińcy. Tam byli Żydzi jeszcze, Rosjanie, prawda, tak.
No... To był jak gdyby... Tego, generalnie sąsiedzi doskonale wiedzieli, gdzie Polacy mieszkają, w jakich skupiskach, prawda, i generalnie co robią. byli doskonale obserwowani.
Polacy w swej prostocie często nie dopuszczali, tak podobnie jak i Czesi, jak i Cyganie na przykład, jak i Żydzi, że sąsiad razem z nim żyje. Chodzi do szkoły, do cerkwi, chodzą na śluby, pogrzeby. Za co go zamorduje? Jak nawet słyszeli, kogoś zamordowano, a widocznie coś miał do czynienia, coś złego zrobił. Ale my tu sąsiadami, z naszym Iwanem, z naszą tam Zoniką, z naszą tam Tajką, my nic nie mamy złego.
Jak się rozmawia ze świadkami jeszcze o 42 roku, kiedy były te pojedyncze mordy, to oni traktowano to wtedy jeszcze jako rodzaj osobistych
porachunków osobistych, czasem rabunkowe, coś takiego.
Natomiast Parośla była takim dramatycznym przebudzeniem wtedy. Zrozumiano, że to jest już walka, w której trzeba wytężyć wszystkie siły i bronić się.
I eksterminowano dlatego, że ktoś był Polakiem.
Tak. Tylko dlatego.
Miał polską krew.
I eksterminowano wszystkich, począwszy... natrafia się na takie relacje, gdzie został zamordowany ojciec, babci ucięto głowę na progu izby i później wyszukuje się dzieci. Kolejnemu dziecku rozbito głowę siekierą. I wyszukuje nawet dramatyczna relacja, dziewczynka 5-letnia. Podchodzi dwóch banderowców, a mówi, zostaw, przecież to jest dziecko. Mówi, ale mówi, to jest polskie dziecko, niech ginie. I rozciął to dziecko jak gdyby od twarzy do krocza.
Było powiedzenie wśród Ukraińców, każdy z Polak, który zginie, daje metr wolnej Ukrainy.
Wiemy, że mordowano... Przede wszystkim, wszystkich mordowano, ale dzieci, kobiety, mężczyzn, starców, też duchownych. Chciałbym, żebyśmy, ponieważ też ksiądz profesor jest jedynym duchownym, który pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, księże profesorze, może gdybyśmy poświęcili wątek w naszej dyskusji męczeństwu osób duchownych.
Na sam przód powiem, że aktualnie realizujemy taki projekt razem z panem doktorem Leonem Popkiem i z panem profesorem Igorem Hałagidą. Wyszukujemy wszystkich duchownych, którzy padli w trakcie tego, co roboczo nazwaliśmy konfliktem w Małopolsce Wschodniej. Konfliktem. Czyli podczas tej akcji ludobójstwa, czystek etnicznych i akcji odwetowych. Mamy aktualnie listę, przeszło 160 kapłanów na terenie Lubelszczyzny, Chełmszczyzny, Wołynia, Małopolski, Przemyśla i okolicy i Sanoka. 40 kilku duchownych grekokatolickich, łącznie z prawosławnymi. Uważamy, że ta liczba zamyka się w liczbie, jakoś cyfra, to jest jakoś, daje nam jakieś maksymalnie 250, może 240 osób. Wspomnijmy wpierw, że były ze strony polskiej akcje odwetowe, w trakcie których za zamordowanie polskich duchownych łacińskich oddziały AK wydawały wyroki śmierci i rozstrzelano, nie zamordowano, wyrokiem sądów polowych kilku duchownych grekokatolickich prawosławnych za jawne popieranie ludobójstwa. Ale mamy cyfrę, nawet może do 200 osób dochodzącą księży i kleryków, którzy zostali zamordowani przez Ukraińców, bądź też zmarli na wskutek bezpośrednich ich działań, jak na przykład przekazanie w ręce policji niemieckiej, przekazanie w ręce Rosjan NKWD, posądzając, że oni strzelali na przykład do Armii Czerwonej, że na przykład w kościele był ukryty czołg i tak dalej. Takie absurdy były. Właśnie tutaj już rozmawialiśmy, nie śmiejemy się z tych śmiesznych rzeczy, bo nas to śmieszy, ale to brano poważnie. Szczególnie nienawidzono duchownych z wielu powodów. Byli przywódcami, byli ostoją polskości. Byli to nauczyciele, jedyni, którzy zostali nauczyciele tej grupki Polaków. Byli ich przywódcami. Organizowali samoobronę, jak chociażby w Ostrogu ojciec Remigiusz Kranz, jak wspomniany ojciec Kasjan, który poszedł i oddał swoje życie za tych Polaków. Wiedzieli o tej sile i księża łacińscy nie mieli nic do stracenia. Okrucieństwo polegało na tym, ze strony Ukraińców, że zarezerwowali dla duchownych najgorsze, najtragiczniejsze rodzaje śmierci. Wystarczy przypomnieć ojca Leona Wrodarczyka, oblata Maryi Niepokalanej ze wsi Okopy, gdzie był proboszczem, kilka rodzin polskich, kilkaset rodzin grekokatolickich i prawosławnych. Są dwie wersje. 7 kilometrów leczono go połamanego po śniegu. Ludzie następne dni zbierali ze śniegu strzępy jego ciała i ubrań. a kiedy już go zawieziono w to miejsce mordu, to miejsce gdzieś znamy, gdzie pogrzebano zwłoki, to nie wiemy. Jest jedna wersja, że dwukrotnie przecięto go piłą, wkładając do koryta, w którym pojono konie, ponieważ oczy zmarłego patrzyły na oprawców, głowę odrąbano, włożono do worka z sieczką dla konia i gdzieś rzucono w jakieś bagno. A inna wersja, zrelacjonowana po wojnie, jeszcze żywemu kadłubowi, bo wszystko obcięto, ręce, nogi, to jak rzucono go z tej plebanii, powiedział, że czy z kościoła, z dachu, to wszystko było połamane. Wyrwano żyjące serce, pokazano, tak bije serce umierającego Polaka.
Czyli jeszcze słyszałem trzecią.
Przypomina się męczeństwo świętego Andrzeja Boboli, danego nam przed wybuchem wojny, jak gdyby, by nas przygotować na to, co nadchodzi.
O Wrodalczyku tam właśnie tam różne wersje, bo różnie zaznawali Ukraińcy, to męczeństwo było szczególnie drogie. Zresztą tam w jednej miejscowości dościęto brzuch księdzu i włożono niemowlę, żeby pokazać, jak rodzi się nowa Polska, nie? Dościnano od morza do morza, żeby była rana szeroka. To jest klasyka po prostu, kiedy mordowano w sposób bardzo okrutny.
Czy my mówimy o Wołyniu, przykład z Małopolski Wschodniej. Dwie siostry niepokalanki z Jazowca, jedna Polka, druga Ukrainka. Złapane w Niżniowie, obydwie przerżnięto piłą na pół. I ta jedna prawdopodobnie oddała życie no właśnie za Ukrainę też.
Na Polesiu w Lubieszowie brat Sylwester Chładzie, Ukrainiec, neounita, który prosi, nie zabijajcie mnie, jestem Ukraińcem jak i wy, ale się opolaczyłeś, musisz zginąć. Ucieka, chwyta się ołtarza. Azyl znany na całym świecie. Zostaje rozbity taką maczugą do ogłuszania wieprzy, których zabijano na tym ołtarzu po prostu. Zostaje do dzisiaj jeszcze to w Lubieszowie ludzie opowiadają. I takich przykładów bardzo dużo było. Jaki był powód? Właśnie utożsamiano z Polakiem. Do dzisiaj się mówi polski kościół, polska religia, polskie święta na obrządek rzymokatolicki, łaciński.
Także tylko jednej krwawej niedzieli, 11 lipca w kościele w Porycku zginęło około 200 parafian. Tak. Z proboszczem księdzem Bolesławem Szawłowskim w kaplicy w Chrynowie razem ze 150 parafianami zginął ksiądz Jan Kotwicki. Później w podobnych okolicznościach w Zabłódźce 74-letni ksiądz Józef Aleksandrowicz i w Krymnie 40 wiernych, w Kisielinie 80 parafian. Wszystko w kościele.
Tak, Bolesław Szabłowicz to był kanclerz kurii, który, kiedy zabrakło duchownych, były puste, może parafie bez duchownych, on dobrowolnie wyjeżdża z tego Łódzka bezpiecznego i mimo, że jest przestrzegany przez kolegę, można powiedzieć, księdza grekokatolickiego, on zostaje tam świadomy. Młody człowiek, 40 kilka lat miał przecież. Młody ginie, wykształcony, wspaniała postać, piękny, do dziś wspomniany przez duchownych, jak piękne kazania mówił, no zlał swoją krew. Właśnie za to, że był Polakiem, no to cała wina.
I szczególnie no, takie poruszające jest to, co powiedział ksiądz profesor o tych dokańczanych mszach świętych.
No zostały, ojcze, zostały niedokończone intencje, przerwane msze po pierwsze. Drugie, ci księża przyjmowali intencje mszalne. Nie wiemy ile, kilkaset, kilka tysięcy. Tych kapłanów zginęło bardzo wiele i w Małopolsce Wschodniej i właśnie tutaj już na Lubelszczyźnie i tam właśnie w okolicach Sanoka. No zginęli także grekokatolicy, prawosławni. Oni też przyjmowali intencje i teraz te msze trzeba dokończyć. I bardzo, bardzo, jak powiedział jeden z biskupów prawosławnych na Wołyniu, dokąd my nie dokończymy tych nabożeństw, w tych mszy, nie kończymy tej, mówi, i tej panachidy za nich, to mówi, nie będzie tutaj wolności, nie będzie spokoju, nie będzie sprawiedliwości. To jest nasz obowiązek modlić się i to dokańczać. Dlatego wielu kapłanów w Polsce dobrowolnie w takie dni jak 11 lipiec i w inne dni te msze odprawiają intencje. Nawet często wierni zamawiają, że proszę dokończyć, daję intencje na dokończenie mszy, nie dokończenie na Wołyniu. To jest coś tragicznego, można powiedzieć. Tego świat nie zna. Tego świat nie zna. Przecież wiemy, że nawet kiedy, tu wspomniany ojciec Serafin Kaszuba, kiedy w Kazachstanie odprawiał w jakimś posiołku mszę i przyszli NKWD-ci go aresztować, zaczekali. Mówi, niech ten klecha dokończy, niech ten jezuita dokończy mszę, to go aresztujemy. Dano mu czas, spokojnie mszę dokończył. NKWD-zista, jakiś z Kośnowki, prawda, który nie znał, czym jest chrześcijaństwo. A tutaj mamy człowieka, który wie, wyszedł często z cerkwi, jednej czy drugiej, i przyszedł mordować świadomie, dobrowolnie, z radością rzucał granaty do kościoła, bo tak giną Polacy.
W tym wątku jeszcze duchowych przywódców Polaków, kapłanów, mam takie dane, że około 200 księży kościoła rzymskokatolickiego zginęło, 28 duchownych grecko-katolickich, 20 duchownych prawosławnych. Rozumiem, że także
z tej racji, że gdzieś przestrzegli, pomagali, może mieli kogoś w rodzinie?
Ukrywali. Bardzo często wspomagali, ukrywali księży obrządku łacińskiego, wspomagali się nawzajem, często informowali, że mogą być napady. Czasem gdzieś raczej mama jakiegoś księdza, która przeżyła, dostała się, albo też na przykład jakieś kontakty były bliskie. No, tych ofiar, tych do końca nie wiemy, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie policzyć tych danych, zweryfikować, dlaczego, że wielu umierało na wskutek ran zadanych, na przykład kilka dni później, kilkanaście dni później, kilka tygodni często właśnie. Ale ta lista jest o tyle tragiczna, że ci księża nie byli żadnymi przywódcami wojskowymi. To nie byli ludzie, którzy nawet organizowali samoobrony, bo ci przeżyli. Oni byli przekonani, że jak przed wojną przychodzili tylko katolicy święcić, prosić do zmarłych, prosić na pogrzeb, na wesele, na ślub, to przyjdą teraz, nic tam sobie nie zrobią. Tak było właśnie ze wspomnianym ojcem Leonem Wrodarczykiem. On kiedy powiedział, że może zginąć, mówi, jak? Ja jako taki znawca ziół leczę tych Ukraińców, robię dla nich maści, mikstury, przychodzą, pomagam nawet tam porody odbierać, mówi, pomagam. Mówi, to jak oni, mówi, przecież mnie zamordują. Nie wierzono w to po prostu.
Na terenie diecezji łódzkiej, to jest województwo wołyńskie, zostało spalonych, zdewastowanych, zdesakralizowanych 50 kościołów katolickich. To jest ponad 30% wszystkich świątyń. No i 70% parafii tak naprawdę w wyniku działań UPA zupełnie
przestało istnieć.
70%.
Bo nie było parafian. Parafianie zostali w zbiorowych mogiłach, w studniach, zostali w styrze, zostali w rzekach, zostali w łanach zbóż. Do dzisiaj, ojcze, do dzisiaj jeszcze, kiedy na przykład w Darmance, w innych miejscowościach, kiedy byliśmy, ludzie nam mówią, kiedy ciągnikami kołchozowymi orzemy pola, jeszcze wychodzą kości. Oni się strasznie tego boją i są przesądni. Oni wiedzą, że to nie są kości zwierząt, to są kości ludzkie, są czaszki rozbite, poszczelane, załamane. Ale przestały istnieć parafie, bo świadomie zniszczono księgi parafialne. Bo świadomie zniszczono plebanie, spalono, bo zniszczono cmentarze, bo wycięto drzewa, które były wokół kościoła, żeby nie było śladu. Ale po co, dlaczego cięto księgi? Bo łatwo później było z lewym zaświadczeniem do Polski wyjechać i żyć spokojnie na ziemiach zachodnich czy też Brygnicy.
Zapisać się Polacy. Do PPR-u, znaleźć dwóch świadków, którzy potwierdzili tożsamość i wybrać sobie ładne nazwisko
polskie. I żyć
sobie spokojnie. Takie przypadki. I sądy grodzkie przyjmowały
diecezja przestała istnieć. Diecezja łódzka, wywieziono Szelążka właśnie tutaj w Toruniu jest przecież pogrzebany, księży, kapitułę, część wymordowano, część rozsypała się po Polsce całej. Z traumą nie chcieli o tym wspominać. Bali się przyznać przecież, że pochodzą z Wołynia, bo wiedzieli, rozpoznawali czasem tych, którzy ich mordowali już później w Polsce, z polskimi nazwiskami, na polskich urzędach, jako działacze partyjnych i tak dalej. Chociaż znaczy pana Demko, czyli Moczara przypomnieć.
Dla mnie też wstrząsające są te dane dotyczące samych miejscowości, bo przyjmuje się, że z około 2,5 tysiąca miejscowości 1500 zupełnie przestało istnieć. Zniknęło z powierzchni ziemi. 1500 miejscowości, w których przecież żyli nasi rodacy i jak czytam, w zasadzie tylko w niespełna 150 jest jakiś znak po tych miejscowościach, czyli 1350 w ogóle ziemia bezimienna.
Nie ma. Ziemia niczyja.
Można by powiedzieć panom senatorom, że tam nawet nie ma znamion.
Znamion, tak.
Więc niech by się nad tymi znamionami zastanowili.
Czy proszę państwa, tu jest jeszcze jeden problem. Tak naprawdę w przypadku Wołynia to my mamy dane z połowy miejscowości. I dlatego są te dane szacunkowe. Państwo Siemaszkowie ustalili około 20 tysięcy nazwisk, prawda? Natomiast później powiedzmy, że jest ta grupa ludzi, których nazwisk nie ustalono, ale wiadomo, że zginęło tyle i tyle. Natomiast stąd są dane szacunkowe, że ta liczba jest podwyższona do 60 tysięcy. I teraz proszę sobie wyobrazić jeszcze następną rzecz. To, co powiedział ksiądz profesor też. To nie było tylko niszczenie ludzi, to było niszczenie przede wszystkim kultury materialnej, wszystkich śladów polskości. I ja na przykład, kiedy osobiście jeżdżę po Wołyniu, chyba nie znam, no fakt, że ja po zachodniej Europie nie jeździłem, ale powiedzmy głównie właśnie Kresy nasze, nie znam tak zdegradowanego regionu Europy, gdzie widać, nawet nie ma śladów po tych kościołach. Prosta relacja. Przyjeżdżamy z moim znajomym do Jaśnisk. Zbrodnia dokonana jeszcze w 1939 roku. Zamordowano 32 polskich oficerów. UPA zamordowała. Spalono w stodole. I teraz tak, wiemy, że tam jest mogiła, gdzie są pochowani polscy żołnierze. A i teraz jak tych ludzi szukać? Teraz tak, świadków nie ma. Upłynęło 70 lat. Jeżeli, powiedzmy, gdzieś to byłoby jeszcze na polach, no to powiedzmy, że z wykrywaczem metalu można by chodzić. A jeżeli to jest na cmentarzu, bardzo często było tak, że te mogiły były zakopano, tych Polaków wrzucono. Proszę sobie wyobrazić, że czasami wrzucano Polaków do wspólnego dołu, a później przyciągnięto ciało zabitego konia i zrównano człowieka ze zwierzęciem. I teraz na tych grobach Polaków postawione są kolejne groby. Jak te badania przeprowadzać? Świadków jest coraz mniej. Dokumentów nie mamy z połowy miejscowości.
Mam nadzieję, że jest z nami pani Ewa Siemaszko. Pani Ewo, jeżeli... Jeszcze chwilę chyba. Za chwileczkę w takim razie połączymy się z panią Ewą Siemaszką, niekwestionowanym autorytetem, osobą, która chyba na temat tych zbrodni dokonanych na Polakach wie najwięcej. Zresztą także liczne publikacje ukazały się.
Zasłużony tytuł kustosza pamięci narodowej razem z ojcem. Myślę, że wśród tych tytułów rozdanych przez Instytut Pamięci Narodowej ten bodaj jest najbardziej wymowny.
Pani Ewo, czy słyszymy się?
Tak, słyszymy się, tak.
Szczęść Boże. Kłaniamy się. Pani Ewo, czy przysłuchuje się pewnie pani też naszej dyskusji, naszej rozmowie? Co jeszcze należałoby dodać, żeby w takim wielkim skrócie o tej zbrodni dokonanej na Polakach powiedzieć?
Dyskusja wspaniała. Zostały poruszone wszystkie możliwe wątki tej strasznej zbrodni. Wydaje mi się, że tutaj należałoby postawić kropkę nad i ocenić od strony prawnej to, co się wydarzyło, to znaczy podać takie uzasadnienie prawne. Otóż w świetle konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nie ma wątpliwości, że ta zbrodnia była zbrodnią ludobójstwa. Tutaj ta konwencja określa czyny popełniane w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. I te czyny, które dotyczyły akurat tej zbrodni, to są zabójstwa, oczywiście, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała i rozstroja zdrowia psychicznego, a także stworzenie warunków, które prowadzą do wyniszczenia grupy narodowej. I te wszystkie czyny właśnie były popełnione na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dodam jeszcze, że tutaj mieliśmy do czynienia ze szczególnym rodzajem ludobójstwa. Profesor Szabłowski nadał mu termin genocidium atrox. To jest ludobójstwo dzikie, barbarzyńskie, straszne. Właśnie z powodu tych potwornych okrucieństw masowo popełnianych, o których w tej audycji już była szeroko mowa. No i jeszcze dodam, że te wszystkie zabiegi, które mają ukryć tę zbrodnię pod takimi terminami jak konflikt polsko-ukraiński, tragedia wołyńska, walki, antypolskie akcje, no i ostatnio właśnie w naszym parlamencie czystka etniczna ze znamionami ludobójstwa, to są wysiłki na marne. One pójdą na marne, bo prawda jednak się przebija i będzie ona coraz szerzej znana całemu społeczeństwu, więc te wszystkie zabiegi, prawda, niwelujące wymowę tej zbrodni, one nic nie dadzą.
Nic nie dadzą, pani Ewo, ale one są groźne, bo jeżeli Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na to chcę zwrócić uwagę, Rzeczypospolitej Polskiej, boi się zdefiniować i używa jakichś takich jakichś dziwnych sformułowań w stylu noszących znamiona, żeby nie powiedzieć wprost, co to było. I to nie pierwszy raz przecież się zdarza. Kiedy pan prezydent Komorowski czy jego kancelaria gdzieś tam patronuje stawianiu pomnika bolszewikom, którzy szli gwałcić, palić Warszawę i wszystko, co napotkali na swojej drodze. Problem z pomnikiem czterech śpiących, prawda? Więc
tego jest znacznie więcej. Ostatnio także film Nazi, jak niektórzy mówią, Nazi matki, Nazi ojcowie i jakieś takie oficjalne wersje historii, gdzie państwo polskie reaguje bardzo słabo, albo nie reaguje, albo wręcz wpisuje się w jakąś taką narrację, która Polsce nie służy.
Tak, to znaczy on z całą pewnością to są zabiegi groźne. Natomiast ja mam na myśli prawdę. Prawda bez względu na to, jak jest tłumiona, ona w dłuższej perspektywie wychodzi na wierzch. I tutaj mam nadzieję, że jednak całe społeczeństwo polskie w końcu będzie dobrze poinformowane. Natomiast na dzień dzisiejszy oczywiście takie działania i akty państwowe, które tę zbrodnię zaciemniają, ukrywają, one służą dezinformacji i służą na pewno odgrywają rolę negatywną. Ale pamiętajmy to, że póki co jeszcze poza tym nurtem państwowym jest ogromnie silny nurt społeczny. I on bardzo wiele przez ostatnie lata zdziałał dla poszerzenia wiedzy w społeczeństwie i również poszerzenia wiedzy wśród polityków. Bo proszę zwrócić uwagę, że jeszcze 5 lat temu mało który polityk przyznawał, że było to ludobójstwo. W tej chwili, przynajmniej w rozmowach prywatnych, to wszyscy się zgadzają. Natomiast już w tych głosowaniach, w tych sformułowaniach oficjalnych, no następuje wycofywanie się. Ale też nie do końca, bo chociażby to, że w uchwale jest powiedziane, że czystka etniczna ze znamionami ludobójstwa, to jest zresztą nieprawidłowe określenie, bo czystka etniczna to jest jeszcze coś innego niż sama zbrodnia ludobójstwa. Ale już skoro to słowo się pojawiło, to dla nacjonalistów ukraińskich to jest bardzo, bardzo niewygodna sprawa. Ja jestem optymistką. Ja sądzę, że w końcu prawda będzie górą.
Ja też, pani Ewo, wiem, nie tylko wierzę, ale wiem, że prawda ostatecznie zwycięża i zostanie odkryta, chociażby jak te kości na polu oranym przez kogoś tam, prawda, wychodzą dzisiaj na jaw. Tylko niepokoi mnie zawsze jedna sprawa i to do pani Ewy, ale także tutaj, zwłaszcza może do państwa panów z Instytutu Pamięci Narodowej, że takimi sprawami i nazywaniem historii, odkrywaniem faktów ma zajmować się ruch społeczny, jak to pani Ewa powiedziała, a instytucje państwo, Senat, Sejm ciągle kluczą, najdelikatniej mówiąc. Tak. To jest zadanie każdego z nas. Nikt z nas nie może czuć się z tego zwolniony. Ale to jest pierwsze zadanie państwa.
Prawda.
Dlaczego w związku z tym zawsze ten ruch taki, on musi być ciągle oddolny, gdzieś jakiś taki drugi obieg musi powstawać, prawda? Bo w pierwszym obiegu pewne treści nie mogą wybrzmieć.
No tak, no ale w parlamencie są osoby przez nas wybierane, czyli jak gdyby my jako społeczeństwo źle wybieramy z tego wniosek.
No, dochodzimy pewnie właśnie do tego kłębka. Pani Ewo, połączymy się jeszcze, mam nadzieję, w naszej rozmowie w radiowej części. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, bardzo cenny dla nas, ale przede wszystkim dziękujemy za to, co pani robi dla odkrywania prawdy.
Ojciec pani Ewy.
I tato oczywiście, tak.
I ze studia pozdrawiamy panią Ewę, która zawsze nam sprzyja i wspomaga wszelkie nasze działania, i te oficjalne, i te mniej oficjalne, i po tej stronie granicy, i po tej drugiej.
Dziękuję pięknie. Dziękuję i do usłyszenia drugiej części.
Dziękujemy, do usłyszenia. Powiedzmy także, może, proszę państwa, kto, bo troszeczkę powiedzieliśmy, ale może jeszcze niech to wybrzmi, kto próbował i czy byli tacy, którzy próbowali ratować Polaków?
Proszę Państwa, przede wszystkim Polacy musieli się ratować sami. I w tym sensie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że powstało 128 samoobron, że to trzeba może powiedzieć bardziej technicznie. Najogólniej mówiąc, tam gdzie był jakiś przywódca wojskowy, człowiek, który znał się trochę na wojsku, a proszę pamiętać, że ludobójstwo na Wołyniu następuje w momencie, kiedy mamy za sobą deportację, kiedy mamy wywózki na roboty do Niemiec i kiedy wiemy doskonale, że jak gdyby na Wołyniu tych Polaków też było bardzo mało. I teraz tak, jeśli znalazł się ktoś zdolny, znający się trochę na rzemiośle wojennym, tak jak w Przebrażu, na przykład Henryk Cybulski, to wtedy istniała szansa na zorganizowanie ośrodka samoobrony. I teraz następny problem. Generalnie nie miały szans te wioski, które jak gdyby... Bo podstawowa zasada była prosta. Wystawiano patrole, wywieszano jakieś kawałki szyn i patrolując okolice można było jedynie spowodować, nie mając broni, bo to był podstawowy problem, nie mając broni można było jedynie spowodować to, że ludność, nie wiem, w odpowiednim momencie by uciekła. Natomiast to nie jest jeszcze samoobrona. Z rodzajem samoobrony mamy do czynienia, kiedy posiadamy jakąkolwiek broń. No i oczywiście proszę sobie wyobrazić, teraz realia okupacyjne, że Polacy posiadają broń, a Niemcy to tolerują. Albo inaczej, Ukraińcy się o tym dowiadują i momentalnie donos do Niemców. Tej broni było bardzo mało. I właściwie można powiedzieć, że nie wiem, znanych jest właściwie 5 przypadków, gdzie Niemcy tym samoobronom przekazali broń. No, ostatnio mi opowiadała pani, nie wiem czy nas słucha tak samo, pani Iryna Bylińska z kolonii Wydymer. I tam taka ciekawa rzecz. Samoobrona otrzymała od Niemców 18 karabinów. 20 naboi do każdego. Proszę pamiętać, że im bliżej końca wojny ci Niemcy byli trochę też przekupni. Tam jeszcze jeden z tych członków samoobrony dał kawałek słoniny i ten Niemiec tak złapał rękami i dorzucił jeszcze trochę tej amunicji. Proszę Państwa, 18 karabinów, 20 nabojów do każdego. I ta samoobrona przetrwała, ale przetrwała między innymi dzięki determinacji, dzięki temu, że przekopano ogromny rów jak gdyby przez całą tą kolonię i tam się ludzie chronili i no, musimy wiedzieć taką jedną rzecz, że już, jak weźmiemy pod uwagę, bo to się wszystko zaczyna w lutym, później apogeum jest w lipcu, w sierpniu, później jak gdyby okres przerwy mamy grudzień. Natomiast już w październiku 1943 roku na Wołyniu zasadniczo mieszka 170 tysięcy Polaków. Oni są skupieni w 11 miastach i 12 bazach samoobrony, czyli na wioskach już Polaków nie ma. Ponad 300 tysięcy ludzi uciekło, stamtąd 60 tysięcy ludzi straciło życie. I właściwie koniec Wołynia to jest mniej więcej, powiedziałbym, początek styczeń, to jest właściwie mord w Wiśniowcu, starym i nowym, gdzie zginęło około 360 osób, w tym Polacy, którzy chronili się w miejscowym kościele ojców karmelitów. Miałem mówić o samoobronach, to jest kto pomagał. No więc tak, przede wszystkim Polacy musieli się organizować sami. Proszę pamiętać, że gdybyśmy popatrzyli procentowo na ilość wiosek, w których mieszkali Polacy, no to te samoobrony to jest kilka procent raptem. Ale proszę Państwa, pomagała też pewna grupa Ukraińców. Natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, no nie było to zjawisko powszechne, dlatego że panował nastrój terroru. Za pomoc Polakom zabijano Ukraińców, zabijano całe ich rodziny. Mało tego, wiemy doskonale i to zostało poruszone w tej dyskusji, że rozkaz zabicia swojego współmałżonka otrzymywali Ukraińcy. I proszę Państwa, po przebadaniu no, szeregu jak gdyby relacji stwierdzam, że w większości przypadków tego rozkazu nie wykonali. Natomiast starali się tego polskiego małżonka chronić. Kto pomagał jeszcze? No, sprzyjającym czynnikiem bardzo była obecność jakichkolwiek oddziałów, czyli niemieckich, węgierskich, partyzantki, sowieckich. Z tym, że znowu wracamy do tego wątku niemieckiego. Proszę Państwa, postępowanie Niemców. 5 samoobron uzbroili, a 7 pomagali rozbić. Był taki plan, żeby uzbroić samoobrony polskie w lipcu 1944 roku. Proszę zwrócić uwagę, że lipiec 1944 roku to jest czas, kiedy Armia Czerwona dochodzi już do Lwowa. I to chodziło, żeby te samoobrony walczyły z Armią Czerwoną. Więc Niemcy cały czas rozgrywali ten problem politycznie i właściwie można powiedzieć, że kiedy dochodziło do takich lokalnych porozumień pomiędzy UPA a Niemcami, pomiędzy lokalnymi stopniami UPA a Niemcami, to wtedy Niemcy mówili o konieczności zaprzestania mordowania Polaków, ale to były jak gdyby tylko sugestie.
A to powiedzmy w takim razie, czy jaka jest odpowiedzialność, czy można mówić o współodpowiedzialności Niemców?
Zdecydowanie tak,
za ludobójstwo.
Zdecydowanie tak, ale od razu z zastrzeżeniem, żeby to nie było tak, że to nie ci biedni Ukraińcy, tylko Niemcy. Od razu z takim zastrzeżeniem. Ale ojcze, już właściwie w połowie XIX wieku narody cywilizowane opracowały pewne konwencje dotyczące zachowania się wojska na terenie okupowanym, prawda? Najdolżalsza forma tych konwencji to były konwencje haskie. Czwarta konwencja haska z 1907 roku właściwie regulowała zachowania wojska okupacyjnego na terenie okupowanym. To Niemcy byli okupantami tej ziemi, nie Ukraińcy. I Niemcy mieli obowiązki wynikające z tej czwartej konwencji, którą uznawali także za czasów hitlerowskich. Na nich spoczywał obowiązek bezwzględny ochrony ludności polskiej. A więc odpowiedzialność prawna w świetle tej konwencji jest oczywista, ojcze. Nie ma o czym mówić. Jest taki przykład, który zanotowałem podczas moich zapisywania relacji. Pan komandor Jan Pinkiewicz, to było niedaleko miasta Brody, na Podolu, wówczas nastolatek, opowiedział mi taką historię. Ich wieś została napadnięta, broniła się, bo była tam samoobrona, ale to już była właściwie, ta obrona już się kończyła i za chwilę miała nastąpić tragedia. Nauczyciel, który był jednym z przywódców tej samoobrony, w rozpaczy, już nie wiedząc co robić, puścił się biegiem do sąsiedniej miejscowości, gdzie stał pod oddział niemiecki do zwalczania partyzantki sowieckiej. Dwa czołgi i pan Jan Pinkiewicz, komandor Pinkiewicz, pamięta do dzisiaj tych piechurów niemieckich w białych kombinozonach maskujących, bo to był luty 1944 roku. Ten nauczyciel wsiada na pierwszy czołg jako przewodnik i Niemcy nie pytają się, widząc tych atakujących, kim oni są. Niemcy przyjęli, bo ten nauczyciel powiedział, że partyzanci sowieccy napadli na naszą wieś, ponieważ nie chcieliśmy im dać kontyngentów. Więc Niemcy w ciągu 10 minut byli gotowi. I nie pytali się Ukraińców, kim są, tylko po prostu pozostały trupy tych napastników na polu. I tak ta wieś została uratowana. A więc można to było zrobić. Można. Jest taka rozpuszczana teza, że sami Niemcy bali się Ukraińców. To jest kompletna bzdura. Niemcy okupowali, poszczególni żołnierze mogli być tchórzami, tak, mogli się bać.
Bardzo wygodna teza.
Poszczególni żandarmi, ale Niemcy jako Niemcy nie bali się Ukraińców i mogli zapanować nad tym, czas, ale brak było wody.
Czas tego spotkania dobiegł, jak widzę, już końca, więc podsumowując, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z tymi trzema ludobójcami. To są Niemcy, to są Sowieci i to są Ukraińcy.
Nacjonaliści
Ukraińcy, OUN, UPA, tymi formacjami, o tych formacjach tutaj też mówimy. I są jeszcze właśnie współodpowiedzialni, bo gdzieś te zbrodnie się przenikają. Żeby tak powiedzmy dopełnić też szkolnie może troszeczkę, powiedzmy tylko kiedy, mówiliśmy kiedy był początek zbrodni na Wołyniu i oczywiście szerzej jeszcze.
Pan profesor Marecki powiedział bardzo ważną rzecz, która nam umknęła uwadze. Początek był na jesieni 1939 roku. Na jesieni 1939 roku na targowiskach pojawiły się mundury polskich żołnierzy zamordowanych, wracających, puszczonych do domu.
To był początek.
A teraz zakończenie. Czy można...
47.
To jest chyba swoisty paradoks.
Na Wołyniu może tak.
Tak, znaczy, proszę, to jest jeden swoisty paradoks. UPA nie osiągnęła żadnego z celów politycznych wojen. Natomiast zrealizowała jeden cel. Pomogła Sowietom zdepolonizować Kresy.
I zniszczyła Ukrainę.
Tak,
zniszczyła Ukrainę, bo pozbawiła UPA pod Ukrainę wielu wspaniałych ludzi, wysyłając ich w odwecie sowieckim do Kazachstanu, na Syberię i do więzień.
No, to bardzo ważne pytanie pani Ewa Siemaszko postawiła w wywiadzie dla naszego dziennika. Ja jej bardzo dziękuję za to pytanie. Jakie byłoby państwo ukraińskie, gdyby się odrodziło w 1943 roku? Jakie byłoby państwo ukraińskie?
Byłoby totalitarne.
Może byłoby tak, że tych, których nie zabito w ramach tej akcji, to państwo by zabiło w obozach koncentracyjnych.
Musimy szukać prawdy. Prawdy i tylko tej prawdzie.
I będziemy to czynić także w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja. Ja także państwa chciałbym zaprosić na taką oddolną inicjatywę, inscenizację Wołyń 43, nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary, w Radymnie koło Przemyśla. 20 lipca o około godziny 20 zostanie wybudowana wioska. Weźmie ponad udział w tej inscenizacji ponad 100 aktorów i ta wioska także zostanie
zbudowana. Ale pomysłodawca i organizator będzie miał, mam nadzieję, będzie mógł się wypowiedzieć w części radiowej, bo bardzo tego pragnie, a ja jestem mu bardzo wdzięczny, że chce nam o tym opowiedzieć.
I zarejestrujemy to także kamerami telewizji Trwam, więc ci z Państwa, którzy nie będą mogli w tej inscenizacji uczestniczyć osobiście, będą mogli za pośrednictwem telewizji Trwam. Dziękuję bardzo za tę część rozmów. Naszymi gośćmi byli pani dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, autorka książki Wołyń we krwi 1943 i jeszcze innych, zresztą Państwo popularyzujecie
wspaniałych
bardzo.
Wspaniałych pozycji, tak, innych wspaniałych pozycji, tak trzeba powiedzieć.
Na antenie Radia Maryja, także dla dzieci, między innymi niektóre z Państwa pozycji też udźwiękawiamy i dzieciom prezentujemy, za to także wielkie dzięki.
Ja też dziękuję.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Marecki, IPN Kraków, UPJP2.
Tak.
Dobry skrót, tak. Pan doktor Paweł Naleźniak z IPN-u krakowskiego i pan redaktor Piotr Szubarczyk. Bóg
zabrać. Ale znowu wszystkim przerywał. Tak mi powiedział mój syn ostatnim razem.
Pozdrawiamy syna, a nie teraz tatę usprawiedliwia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.